seminariach brakuje księży. Parafie są wymierające, jak przyznają władze kościelne. Biskup Ełcki wyjawił, że myśli o ściągnięciu duszpasterzy z Afryki. Co to oznacza dla polskiego katolicyzmu? To na początek, a jako drugi temat weźmiemy na tapetę jesienne wybory parlamentarne. Poseł Artur Dziambor z Wolnościowców będzie moim gościem. Porozmawiamy o tym, czy Polacy w ogóle wezmą udział w głosowaniu. O to zapytaliśmy też Lublinian. A na deser Aleksander Kwaśniewski ze swoją książką. Czy były prezydent może jeszcze uwierzyć w Boga? Czekam na wasz aktywny udział. Przewidziałam nagrody. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Witam serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojewski, szef naszej telewizji. Witam ciebie również.
Prywatnie ojciec.
Prywatnie ojciec, ale...
Oni wszyscy wiedzą, bo już teraz nazwisko się zmieniło.
Dzisiaj
pozdrawiamy
też
Szymona.
O ojcach, o księżach.
Witam was.
O kapłanach.
A właśnie, to jest ważny
słońcu,
aspekt.
Byłeś na słońcu. Dzisiaj u nas bardzo słonecznie.
A po czym to poznałeś?
Po twoich fotochromach.
A, no właśnie.
Słuchajcie,
zaraz zmienię.
Zaraz przejdziemy do głównego tematu, ale wpierw nagrody, ponieważ dzisiaj konkurs za najciekawszą odpowiedź na pytanie, jakie skutki dla Polski będzie miało ściągnięcie księży z Afryki. Przygotowałam nagrodę, jest to książka, nie jest to co prawda książka Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta, o której też dzisiaj
będziemy
mówić.
To by chyba nikt nie chciał tego czytać.
A nie, no troszeczkę przeczytaliśmy fragment, który jest dostępny w internecie, dzisiaj o nim porozmawiamy, ale całej książki rzeczywiście nie czytaliśmy. Rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego Joe Wasiak, misjonarz ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia polskiego, o którym mówimy praktycznie przez cały czas, bo jest to współpracownik na początku księdza Blachnickiego. A teraz współpracownik pastora Pawła Chojeckiego. I piszcie na czacie.
Może naszej telewizji, bo to jest szersze środowisko. I już przy okazji przygotowujcie się, mówię, do Polonii Amerykańskiej, bo właśnie z Joe Wasiakiem w dwóch centrach polonijnych, jednym starym, czyli Chicago, koniec maja, i potem w nowym, bo w okolicach Tampy coraz więcej Polaków, w ogóle w całej Florydzie się osiedla.
Będziemy. Spotkanie.
Pierwszy weekend czerwca.
To inny kontynent, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o Afryce. Jak czytamy na portalu Tok FM, Kościół w Polsce zmaga się z odpływem wiernych i zmniejszeniem powołań kapłańskich. Kolejne seminarium, tym razem w Łowiczu, będzie musiało zamknąć swoje podwoje. Konsekwencje braków kadrowych odczują mieszkańcy diecezji ełckiej. Tamtejszy biskup Jerzy Mazur napisał w liście do wiernych: w seminarium przygotowuje się do święceń kapłańskich 16 alumnów. Na pierwszym i drugim roku mamy po jednym studencie. I władze kościelne mają pomysł, jak tę lukę zapewnić.
Skąd oni tego jednego wzięli? To mnie zawsze zastanawia.
Sprowadzenie kapłanów z Afryki. Jak oceniasz ten pomysł?
No, każdy orze jak może. Jest to absolutnie niebiblijny pomysł i związany z zabobonem katolickim, z fałszywą nauką katolicką o sakramentach. No, wczoraj to mówiłem.
No, ale jak to się łączy z Afryką?
Ano w taki sposób, że oni potrzebują koncesjonowanych sprzedawców, nie? Czy tam przedstawicieli handlowych, no jak tam, jeśli by porównać do jakiejś organizacji takiej...
O tych, którzy mogą sprawować
dokładnie, muszę. Tak, że tylko księży w doktrynie katolickiej mogą sprawować sakramenty, a w doktrynie katolickiej, fałszywej, kłamliwej, niebiblijnej, obrażającej Boga, te ich sakramenty, czyli święte znaki, są konieczne do relacji z Bogiem, konieczne do życia wiecznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to bzdura, nie mająca żadnego pokrycia w Piśmie Świętym.
Ale ty jakby spojrzałeś na ten problem polskiego kościoła katolickiego z perspektywy Biblii.
No, a z jakiej mam patrzeć?
A spróbujmy
biskupa
spojrzeć...
katolickiego, brzydzę
tak,
się.
Właśnie z perspektywy kościoła katolickiego. Jak to, czy to rozwiąże problem w kościele?
No nie, bo można na to spojrzeć także na płaszczyźnie kulturowej. Duszpasterz, bo do takiej roli mają być też ci nasi przyjaciele z Afryki ściągnięci. No co, czym muszą się charakteryzować? No muszą znać język. I to dobrze znać
kulturę.
Język, znać niuanse języka, nie? Czyli jak powiesz tam spadaj, no to on nie znaczy, że musi skoczyć tam z parapetu czy coś takiego, nie? Musi rozumieć nie tylko język w takim 400 słów, tylko musi niuanse języka, musi przenośnie zrozumieć. Dalej powiedziałeś kulturę, czyli musi zrozumieć sposób myślenia Polaków, musi zrozumieć historię Polaków, musi zrozumieć fobię i, że tak powiem, zalety tego narodu, żeby rzeczywiście móc pełnić posługę duszpasterza. Inaczej, no to on będzie tylko sprzedawcą sakramentów, dlatego to od tego zacząłem.
Powiedziałeś o tym, jak Polacy postrzegają czarnoskórych. Możemy pokazać...
A to jest jeszcze oddzielny temat. Ja o tym w ogóle nie mówiłem. Ja tylko mówiłem o tym, co jest potrzebne, żeby być dobrym duszpasterzem, już nawet odchodząc od Biblii, tylko na chłopski rozum, jak to się mówi, no bo tak sobie zażyczyłaś, no to...
Tak, dzisiaj uprośćmy nas.
Przepaść kulturowa, czyli w jaki sposób zareagują Polacy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, bo powiedzmy, jakby było jakieś duszpasterstwo international, nie? Gdzieś w dużym centrum, gdzie jest...
W Warszawie.
W Lublinie też, na przykład na Akademii Medycznej, tam jest naprawdę kilkuset studentów z Azji, z Afryki, no to tam taki duszpasterz, świetnie znający angielski, bo może być z jakiegoś kraju anglojęzycznego, afrykańskiego, czy tam wielu Afrykańczyków jeżdżąc po świecie, no tam w jakiś sposób mówi tym językiem, także jako duszpasterz takiego kościoła się nadaje, no ale już w Pcimiu to będzie tak, jak ksiądz Tadeusz Rydzyk reaguje na czarnoskórych, no nie wiem, czy
pokażmy,
możemy to
pokażmy
przypomnieć, nie?
Ksiądz Rydzyk o czarnoskórym kapłanie. I wracamy za moment.
Kochani, jeszcze Murzyn. Boże, gdzieś ty się nie mył? Chodź tutaj, bracie. On się nie mył wcale. Zobaczcie.
Z wielką tremą jestem dziękować Panu Bogu i was wszystkich.
No widać, że to jest przepaść rzeczywiście. No przynajmniej...
Wiecie, ksiądz Rydzyk jest człowiekiem wykształconym.
Jeśli chodzi o księdza Rydzyka.
Jest doktorem, nie? Ten ma doktorat zrobił nawet, nie wiem, czy wiesz o tym. Nawet se tam szkołę założył wyższą. Kasiory to tam idzie, wiecie, wiadrami mu dolewają z naszego budżetu, czyli nas okradają, jemu dolewają. No to człowiek światły, jak na standardy pisowskie, nie? No to zobaczcie, jak zareagował. No to jak zareagują ludzie na jakieś małej wiosce, kiedy wyślą im na wikarego czy proboszcza no, Afrykańczyka. No to będzie tragedia, moim zdaniem.
Ksiądz Marcin Maczan, rzecznik Kurii Ełckiej, mówił między innymi pap, że będzie, żeby uratować te parafie, będzie łączenie parafii, ale będzie też sprowadzenie, no tak planują księży z Afryki, ale już to miało miejsce, że ci przybysze już byli w Kurii Ełckiej i no jakby ten eksperyment już zaczął, już wszedł w życie.
No myślę, że to jest, teraz mogę znowu wrócić do Biblii, jeśli pozwolisz. Jezus nakazał, żeby jego uczniowie poszli do wszystkich narodów i żeby zajęli się oddzielnie każdym narodem. Nie? Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Wielki nakaz misyjny Jezusa. To oczywiście oznacza działalność cross-kulturową, że pierwsi ci misjonarze, którzy przyjdą do danego narodu, będą z innej kultury. Ale tu apostołowie Jezusa dali nam piękny przykład. Najlepszym z nich jest apostoł Paweł, który przychodzi do Greków. Mowa na Areopagu, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Bardzo zachęcam każdego, który by chciał tę cross-kulturową mowę apostoła Pawła zobaczyć. No to on świetnie włada Greką, świetnie zna obyczaje greckie, świetnie zna historię i literaturę grecką. On mówi, przeszedłem się po wszystkich waszych świątynkach i w jednej znalazłem ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. nieznanemu Bogu.
Apostoł Paweł się przygotował właśnie z kultury greckiej, ale może czarnoskórzy kapłani też się
może
przygotują. I uratują
ksiądz,
Kościół katolicki.
Może tak być. No jak ty chcesz w to wierzyć, to wiesz. Ja widziałem tego gościa, księdza Rydzyka, no to on był tam taką, no pełnił rolę takiej troszkę niestety maskotki, nie? Sobie tam palcami go pokazywali, on tam coś mówił niezbornie po polsku, a lud się cieszył, że opatrz, nauczył się po naszemu trochę i tak dalej. Także o żadnym tu wpływie głębszym, duchowym nie może być mowy. Ale wracając jeszcze do apostoła Pawła, on wykazał się nie tylko świetną znajomością języka, ale on im cytował z pamięci ich wieszczów narodowych. On znał ich historię, bo odwołał się, to możecie sobie więcej w książce Wieczność w ich sercach, Don Richardson, jakbyście chcieli sobie przeczytać więcej na ten temat, to naprawdę pasjonująca historia na podstawie tego 17 rozdziału. I on im na tej bazie objawia Chrystusa. Ale po pierwsze, w języku narodowym, i to właśnie reformacja protestancka powiedziała, odrzucamy język prymitywny, czyli łacinę, i idziemy w kierunku języków narodowych. Idziemy, żeby Anglik słyszał Ewangelię, słyszał Biblię, słyszał kazanie po angielsku, Polak po polsku, Litwin po litewsku, a Niemiec po niemiecku. Nie? To dała właśnie protestancka reformacja. Kościół katolicki się opierał, ale w XX wieku na Soborze Watykańskim II już odrzucił ten język prymitywny, czyli łacinę. Vulgata, no to jest właśnie łacińskie tłumaczenie Biblii, to znaczy język wulgarny, czyli prymitywny. To warto o tym pamiętać, że łacina tak była przez Greków postrzegana jako jakiś taki język no, prostych ludzi, nie filozofów, nie teologów i tak dalej. Także reformacja poszła tak, jak Jezus przykazał, w kierunku języków narodowych i dzięki temu mamy Biblię też właśnie po polsku i tak dalej, i tak dalej. Stąd to, co robią ci biskupi w Ełku czy gdzieś tam, no to jest właśnie odwracaniem tego trendu. Czyli z przyczyn kulturowych jest to, że tak powiem, no kompletnie nieskuteczne, przeciwskuteczne i to jest niebiblijne, bo to oznacza upadek Kościoła polskiego, jeśli on nie potrafi się reprodukować, nie?
No właśnie, do was pytanie. Jakie skutki dla Polski będzie miało ściągnięcie kapłanów z Afryki? Dla Polski, dla polskiego kościoła? Piszcie na czacie, na YouTubie, ale także w naszych mediach społecznościowych oraz na kontakt@idźpodobno.pl. Czeka na was na najciekawszą odpowiedź. Książka Rewolucja Jezusa Joe Łosiaka. Wciąż czekam. Ja tu już pewne propozycje dostałam. Natalia K. Ksiądz będzie lokalną ciekawostką, dokładnie tak jak koszykarz z NBA.
No tak, w Lublinie może, ale w Pcimiu to już niekoniecznie. I to jest, myślę, też, no, jakby to powiedzieć, krzywda wyrządzana tym ludziom z Afryki. Przecież zobaczcie, jak Rydzyk go traktował. Nie umyłeś się, mówi Rydzyk, czyli wiecie, rektor wyższej uczelni, doktor, ksiądz katolicki, zakonnik, nie? Szef telewizji największej katolickiej w Polsce, to zobaczcie, on go w ten sposób traktuje publicznie. Mówi, zobaczcie, o, Murzyn nie umył się i tak dalej. To mówi ksiądz Rydzyk. A co powiedzą gdzieś tam, i tu już Pcim wymieniłem, no to jeszcze jeżeli, może być msza nadolna.
Jeżeli
też,
nie ma alumnów, jeżeli nie ma księży, to co ty byś radził Kościołowi katolickiemu, jeżeli nie właśnie sprowadzać kapłanów z Afryki, tam gdzie jest wielu księży?
No, pójść do źródła. Źródła zarówno prawdy, jak i do źródła problemu. Bo źródłem problemu Kościoła katolickiego jest odejście od Biblii, odejście od Jezusa. To samo mieli żydowscy faryzeusze. Oni dodali do Biblii swoją tradycję, Jezus to potępia w Ewangelii Mateusza, nie? Że odrzucili Słowo Boże, a w to miejsce swoją tradycję jakąś debilną wsadzili. I do tego jeszcze absolutnie nie chcieli być posłuszni Bogu, tylko udawali posłuszeństwo Bogu. Stąd jest słowo faryzeizm, nie? I to samo jest dzisiaj wśród kleru katolickiego na ogromną skalę. Odrzucili Słowo Boże, odrzucili Jezusa, zmienili Ewangelię z Ewangelii o darmowym zbawieniu o osobistym przyjściu do Jezusa, tu przy okazji Kwaśniewskiego jeszcze o tym trochę powiemy, nie? Jezus nie stoi do kościoła, Jezus stoi do ciebie i puka, żebyś ty go wpuścił. Nie, żeby kościół, nie tam naród, nie miasto, tylko chce, żebyś ty osobiście, ty, nie wiem, Andrzej, Janusz, Kamila, żebyś ty go wpuścił. Nie potrzeba żadnych pośredników. Jezus już jest u twoich drzwi. Ktoś z zewnątrz, chrześcijanin, to cię tylko informuje o tym, że Jezus chce cię zbawić. Jezus umarł za ciebie. A dlaczego go potrzebujesz? Bo grzeszysz, bo źle robisz. A Bóg powiedział, że za to musisz zostać ukarany. I jako nieczysty, bo zabrudzony grzechem, nie możesz znaleźć się w niebie. Dlatego z miłości do ciebie, swojego jednorodzonego Syna, Boga, Syna, wysłał z misją ratunkową, żeby zapłacił za ciebie karę. Wszystko zostało zrobione. Nic nie można do tego dodać, tak jak łżą biskupi, księża i papieże katoliccy. Nic nie można do tego dodać. Skończone, Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się. Oni to wszystko splugawili. Oni to wszystko ukryli przed ludźmi. To nic dziwnego, że dzisiaj spożywają owoc swojej zdrady, czyli ludzie masowo uciekają z tej wszetecznej instytucji. Nic im nie można poradzić.
Tak jak mówiliśmy.
Tylko nawrócenie do Jezusa Chrystusa i uznanie Jego słowa, a nie swoich kucypałów, któreście na soborach czy gdzieś w jakichś pseudoobjawieniach nawymyślali. Co tu im radzić?
To no już, właśnie, ale to
trzeba
oni czekają
reformacji w Polsce.
Bo rzeczywiście jest coraz mniej wiernych w kościołach katolickich, ale również liczba alumnów w Polsce, czyli osób przygotowujących się do święceń kapłańskich w seminariach duchownych, zmniejszyła się czterokrotnie między rokiem 92 a 2021, jak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. I pytanie dla ciebie, dlaczego głównie, jaka jest główna przyczyna właśnie coraz mniejszej liczby powołań kapłańskich?
Niestety w Polsce ona nie ma bezpośredniego związku z Biblią, bo mało ludzi zna Biblię. Każdy, kto przeczyta Biblię, kto zrozumie Ewangelię o darmowym zbawieniu, od razu mówi, ja do księdza mówię cześć, albo mam cię w poważaniu. Rozumiesz? Bo to jest oszukańcza organizacja, która uzurpuje sobie zastępowanie Jezusa na ziemi, kiedy Jezus jest obecny i stoi i puka do każdego człowieka. Także niestety nie z tego powodu jeszcze ludzie, chociaż część, nasi widzowie, bardzo duża część, to przecież z tego właśnie powodu, ludzie po prostu widzą, że Kościół katolicki nie jest im już do niczego potrzebny. I tyle. Widzą to szczególnie młode pokolenie, tych 16, 15, 13-latków, ale po co ja mam tracić czas i słuchać jakichś kucypałów, farmazonów, jakiś się gość przebierze w koc czy w kapę z babci tapczanu i zadymi i tak dalej, to ja na koncercie mam lepsze dymy, lepsze kadzenie,
no
lepsze,
jednak
wiesz, lepszy czat, nie? On w ogóle nie rozumie potrzeby tego cyrku, no.
Jednak bycie kapłanem w Polsce wiązało się z przywilejami, wiązało się z szacunkiem, wiązało się również z różnymi dobrymi rzeczami dla kapłanów. To dlaczego teraz twoim zdaniem coraz mniej jest tych, którzy chcą zostać księdzem?
No myślę, że kiedyś, no to tak jak powiedziałaś, to były korzyści finansowe ogromne. Kto miał księdza w rodzinie, ten biedy nie zaznał. To była praktycznie możliwość załatwienia wszystkiego.
No bo przecież ksiądz teraz za Prawa i Sprawiedliwości nie jest podobnie?
No już ogólnie Prawo i Sprawiedliwość nie może zatrzymać pewnych cywilizacyjnych trendów, nie? Ale nie wiem, czy mam kontynuować?
Kontynuuj, tamto, co, tak, mam tutaj kolejne
było, jakie, dlaczego ludzie szli na księży.
Księży.
Bo kiedyś w czasie ruchu azowego, jak byłem tym aktywnym tam animatorem i takim działaczem oazowym, no to z wieloma księżmi no, takie osobiste rozmowy mogłem prowadzić. Co prawda księża oazowi to była elita, mówię o duchowej elicie, to byli często ludzie wierzący, choć nie wcale jakoś masowo, nie? Ale ja miałem przywilej akurat znać wierzącego księdza, już nieżyjącego księdza Jerzynę. Także bardzo dużo szczerych rozmówśmy na ten temat przeprowadzili i on mówił, że spora część szła jako na dobry zawód, po pieniądze, po bezkarność też, po no, dostęp do łatwych kobiet, bo to trzeba jasno powiedzieć, że do księdza się pchają. Kobiety, nie? Przychodzą mu, skarżą się na mężów, on je tam pociesza, wiesz, no to tak tam wygląda, nie? Pełno romansów. Wtedy jeszcze nie wiedziałem mówię o latach 80., wtedy nikt z nas tego nie wiedział w Polsce, że spora część ludzi idzie tam z przyczyn zboczeń i później szuka swoich ofiar, czy to w seminariach, czy w gdzieś tam w ramach posługi tej pseudo kapłańskiej i no po prostu gwałci dzieci. Nie? Bezkarnie. To dopiero teraz wychodzi. Także z takich przyczyn ludzie szli do seminariów. Tam wierzących w Boga no to było gdzieś może 30-40%, a takich nowonarodzonych chrześcijan to było parę procent. No tu widzieliście także na moim procesie zeznawał były ksiądz Jerzy też właśnie z tych paru procent wierzących księży oazowych, no to on po pewnym czasie 7 lat stwierdził dość, to jest fałszywy system. Odchodzę.
Przypomnijmy nowym widzom, pastor Paweł Chojecki jest sądzony między innymi przez sąd za to,
nie sąd
że,
kurii lubelskiej, tylko rzekomo sąd obraził, państwa polskiego.
Tak, rzekomo obraził uczucia religijne katolików. Zaraz zapytam cię o kolejną sprawę, ale mamy ciekawe komentarze, ciekawe może nawet zasłużą na nagrodę. Agnieszka Rzepka-Basta. Taniec z obrazami na pewno będzie hiciorem wśród afrykańskich misjonarzy katolickich. Podobne tańce i aberki w kole. Taki to będzie wesoły synkretyzm religijny, nie mający nic wspólnego z Ewangelią.
No tak, to wyglądało troszeczkę, chyba to w Częstochowie, jak Rydzyk witał tego księdza, no to
nie wiem, czy mamy, możemy pokazać naszym widzom taniec z obrazami. To zaraz może się uda znaleźć naszej reżyserce.
To, przepraszam, to nie w Afryce się dzieje,
ale to jest
się
właśnie w Polsce
na Kaszubach. No, to jest tam taka dość stara tradycja. No.
Frank Martin, ja mam inną propozycję. Ściągajmy z Afryki protestanckich misjonarzy.
Bo ja jestem przeciwny wszelkim tego typu, że tak powiem, eksperymentom. Dzisiaj, mówię, gdyby to było w jakimś innym wiecie, czasie historyczno-kulturowym, to absolutnie tak, ale też mieliśmy protestanta z Afryki, który przyjechał nawrócony, nowonarodzony, założył nawet tam gdzieś na Pomorzu Zachodnim kościół. Potem przyszedł do Łodzi, tam zrobił pewną karierę, ucząc chyba angielskiego na Uniwersytecie Łódzkim, ale jednocześnie rozpoczął karierę polityczną, samorządową, a potem został posłem na Sejm. Ale zobaczył, że tutaj to nie za bardzo się dalej rozwinie, no i zostawił wszystko, ten kościół, rodzinę i pojechał do Afryki, nie? Nawet mieliśmy wywiad z nim, także ja mówię, myślę, że Polaków już stać nie na bycie krajem takim misyjnym, gdzie muszą z innych kultur misjonarze przyjeżdżać i nas ewangelizować, tylko mamy już na tyle silne ośrodki i kościoły protestanckie i telewizje.
Czyli my nie potrzebujemy wsparcia z Afryki.
Z Afryki myślę, że nie potrzebujemy. Tu zresztą Kościół Chrześcijan Baptystów w tej chwili zakłada seminarium w Afryce, także w tę stronę.
I my możemy pomóc.
Raczej Afryce. W tę stronę idzie pomoc. Stąd myślę, że polscy chrześcijanie dzisiaj już dojrzeli do tego, żeby zakładać kościoły, centra misyjne, telewizje chrześcijańskie. Zobaczcie, jest, no to znaczy, że można, nie?
A jeszcze tak.
I nie musieliśmy importować z innych kultur, tylko sami zrobiliśmy. Oczywiście inspiracja, przykład, zachęta szła z innych kultur.
A nie jesteś przeciwny współpracy z różnymi kulturami?
A nie, no co innego jest
narodami.
Współpraca? Przecież często mamy gości z różnych kultur, z różnych
Abraham
narodów.
Diamandę,
oczywiście przecież
misjonarz, pastor, a także
nagrywał tu w naszym
muzyk.
Studio, zrobił nam koncert z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z RPA kiedyś gości mieli, no tam z całego świata, ale co innego jest gościnne ubogacanie siebie, budowanie, zachęcanie, informowanie, co się dzieje w innej kulturze, w innym narodzie, a co innego jest działanie duszpasterskie.
I na koniec zapytam cię, czy cieszysz się z tego, że jest coraz mniej powołań i że Kościół katolicki musi się uciekać do takich, można
cieszę
powiedzieć,
się z tego,
ostatecznych rozwiązań.
Że zabobon, instytucja, która od kilkuset lat niewoli Polskę, dzisiaj traci masowo na znaczeniu. Że Polacy wyzwalają się zarówno w przestrzeni duchowej, społecznej, ale też politycznej od wpływu Rzymu. Polsko, twa zguba w Rzymie. Stare, ale jare. Powtarzam.
Jakie skutki dla Polski będzie miało ściągnięcie księży z Afryki? Piszcie dalej, bo na razie mało odpowiedzi, a nagroda czeka. A my teraz posłuchajmy, a do księdza mówię cześć, rap Szymona Żuka i wracamy już, mam nadzieję, z posłem Arturem Dziamborem.
Już przygotowany, kolejny huczny sukces polskiej dobrej zmiany. W ledwie kilka lat 2500 plus procesów mamy. Słyszałeś, ale czy załapałeś, czy zachrapałeś? Są nowiny, do celi ciebie wsadzą, nie bez przyczyny. Słowa to poważna rzecz, więc poważnych słów się strzeż. Słuchaj się w tą treść, zakład karny 196 to paragraf nieprzerwanie używany. Ostatnimi czasy bezwzględnie szafowany. Ciemne prokuratury, niedługo zacznie zdobić mury. Ziobro precz. Słowa to poważna rzecz, objawiona zjawa to obraza, a nie duch, nie bez kozery. Tak mówi prawa stróż, gdzie twe maniery? Bądź sobą szczery, polityka, afery to sprawy dla ludzi z wyższej sfery. Ja do księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże. Na prezesa wołam małe książę, do Pinokia pokazuję tylko gest. Ja do księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże. Na prezesa wołam małe książę, do Pinokia pokazuję tylko gest. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak chcę, kolego. Nikt nie ma prawa nam zabronić tego. Krytyka, polityka bądź kleryka to coś normalnego. Mamy wolność słowa, ale bez wolności już po słowach. Coś za coś, nie wierzysz, to zobacz. Słowa jak klucz otwierają serca i umysły, więc za słowa klucze zamykają, by twe myśli nie rozbłysły, skisły i prysły wszystkie twoje pomysły. A domysły, że ktoś coś tu zmieni, wygasły jak słońce w jesieni.
Ale my żyjemy w innej przestrzeni.
Litera W w nas odciśnięta, jak Yellowstone piętna. Jedyna szansa, transfuzja krwi. Pytanie otwarte, czy wystarczająco wielu jest ich? Kibiców wiejskiej, kibiców
świn. Ja do księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże. Na prezesa wołam małe książę, do Pinokia pokazuję tylko gest. Ja do księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże. Na prezesa wołam małe książę, do Pinokia pokazuję tylko gest.
Mi za tych ludzi, co się zwą Polakami i Polaków, rodaków, ich dusz opiekunami, prawda? Na cenzurowanym skutek będzie, bądź świadom, ale nie trać nadziei, każdy przypadek coś zmieni. Mimo że z biegiem czasu kłamstwa będzie w trójnasób, bo bezkarność pociąga, węszy dalej i wciąga, nieprzerwanie trwa. Jednak do czasu, aż jeden, drugi, trzeci, czwarty wyjdzie, ja na
księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże. Na prezesa wołam mały książę, do Pinokia pokazuję tylko gest. A ja do księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże. Marne zioro nic tu nie pomoże, wszystkim z wiejskiej pokazuje tylko gest.
Witamy serdecznie, z nami jest poseł Artur Dziambor, prezes partii Wolnościowcy, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Panie pośle, zanim porozmawiamy o wolnościowcach, zapytam o Konfederację, do której pan tak długo należał, więc jestem ciekawa pańskiej opinii. Informator Gazety Wyborczej ujawnił, że prokurator trzyma Konfederację za jaja. Taki jest tekst, taki jest cytat. Brat Sławomira Mencena, Tomasz, usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To tym ma grać Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński, by zmusić skrajną prawicę do ewentualnej powyborczej koalicji. Czy koalicja Sławomira Mencena, czy szerzej Konfederacji z PiS-em jest pana zdaniem postanowiona?
Nie, no postanowione to pewnie nie jest nic, ponieważ takich rzeczy się nie postanawia. Natomiast no, to, o czym pani tutaj mówi, to jest coś, co już chyba sam Sławomir Mentzen o tym pisał u siebie na profilu facebookowym jakiś czas temu. I rzeczywiście dobrze by było, żeby sprawa została do końca wyjaśniona, a potem zajmijmy się pracą kampanijną. Przekonujmy się na programy i przekonujmy się na rozwiązania, a nie na jakieś dziwaczne haki, czy na to, co kto tam o kim mówił, czy co kto na kogo ma. Dobrze by było, gdybyśmy w ten sposób się posługiwali jednak tym politycznym światem, ponieważ no, ta gra nieczysta to jest coś, czego ja się czym ja się brzydzę, niezależnie od tego, czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię.
No ale panie pośle, sam program to jeszcze nie wszystko. Wasz program, podejrzewam, że nawet po odejściu od Konfederacji nie będzie się różnił specjalnie od programu Nadziei. To będą może jakieś niuanse.
O nie.
Ale zaraz zapytamy pana posła, dokończę, bo to mnie też interesuje.
Bo dla mnie większym gwarantem niż programy są uczciwi ludzie, którzy właśnie nie dadzą się złamać, nie są skorzy na łapówki, nie idą do władzy po konfitury jako główny swój cel. No i tutaj ja mam poważne wątpliwości, stąd te haki, ta kariera biznesowa pana Mentzena, ten taki jakiś prawnik z PiS-u, który też tam występuje w jego kancelarii, no to dla mnie są znaki zapytania ważniejsze niż to, co oni będą mówić w programie.
Tylko wszystko to, o czym tutaj przed chwilą pan powiedział, to musiałby pan zweryfikować po prostu zapraszając Sławomira Mentzena.
Już my zapraszali.
No ja niestety nie mogę na ten temat niczego powiedzieć więcej, poza tym, co wyczytałem z tych samych źródeł, z których czytał pan. My się ze Sławomirem Mentzenem tak dobrze prywatnie nie znamy. Rozmawialiśmy prywatnie ze sobą raptem kilka razy w ciągu ostatnich kilku lat. Także ciężko jest mi cokolwiek tutaj na ten temat powiedzieć, a chciałbym na pewno dyskutować o tym, kto ma lepsze pomysły i kto ma jakie plany wobec przyszłości politycznej naszej, bo zostało nam jeszcze pół roku w tym rozdaniu Sejmu, które już jest dla Polski stracone, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość i będzie rządziło do października. A pytanie, co będzie dalej i kto rzeczywiście te stery przejmie, o tym możemy podyskutować. To będzie dużo, dużo ciekawsze, myślę, niż odgrzewanie tego, co już było odgrzewane wszędzie indziej. Ja już o Konfederacji też zdążyłem bardzo dużo powiedzieć i też już mam trochę dość dyskusji na ten temat, bo wolałbym po prostu mówić, dlaczego akurat inne rozwiązania są ciekawsze.
Przestańmy odgrzewać, ale zajmijmy się tym, co będzie. No jedynie 50% badanych obywateli zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach. Wynika z sondażu United Service dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej. A prawie 10% z tych, którzy idą na wybory, nie wiedzą, na kogo jeszcze zagłosują. I do pana posła pytanie też odnośnie tego, co pan powiedział, że to będzie się różnić od Konfederacji, to, co zaproponują wolnościowcy. Jaki ma pan pomysł, żeby zachęcić Polaków do tego, żeby w ogóle wzięli udział w wyborach?
No to jest zagwozdka dla każdego polityka zawsze, żeby zachęcić tych ludzi, którzy zostają w domu. Ja myślę, że emocje jednak będą wyższe niż ten sondaż mówi, ponieważ my żyjemy bardzo polityką i my jesteśmy jednak w kraju ludzi zaangażowanych politycznie, mniej bardziej, ale jednak angażujących się i obserwujących to, co się dzieje. Nie wiemy, jaka emocja będzie na przełomie września i października, bo wybory będą najprawdopodobniej w październiku. Gdybyśmy rozmawiali o tym rok temu, to wiedzielibyśmy, że emocją byłaby wojna na Ukrainie. 2 lata temu emocją byłaby pandemia. Dzisiaj emocją, chociaż opadającą, jest inflacja. A co będzie emocją za parę miesięcy, nie wiemy, ale to do tych emocji właśnie politycy muszą się dostosować i na to przygotować rozwiązania. My mamy w tym momencie no, bardzo ciężką przeprawę przez to, co zostawia po sobie Prawo i Sprawiedliwość i myślenie o tym, jak rzeczywiście po Prawu i Sprawiedliwości coś naprawić, ale żeby przy okazji dać ludziom nadzieję, bo to, że aż 50% ludzi deklaruje, że nie pójdzie na wybory, to wynika z tego, że po prostu patrzą na to całe bagno i stwierdzają, że to wszystko nie ma sensu.
No ale
To jest tak,
nadzieję,
ja tutaj
pan
przytoczę...
poseł i posłowie z partii wolnościowcy dają Polakom. Jakby pan miał minutę, żeby przekonać teraz widzów, naszych widzów, ale też Polaków do tego, żeby zagłosowali na wolnościowców, bo rozumiem, że będziecie brać udział w wyborach.
No to powiedziałbym tak. Przede wszystkim jesteśmy partią polityczną, na którą czekali Polacy, przynajmniej deklarujący Polacy, z którymi rozmawialiśmy, to znaczy partią wolnorynkową, która przy okazji jest partią prodemokratyczną, która wpisała sobie wszystkie zasady demokracji bezpośredniej, którą chcemy krok po kroku wprowadzać w Polsce i właśnie angażować ludzi do tego, żeby brali udział we wszystkich politycznych decyzjach, bo to jest jednak to, o czym mówimy, jeżeli bierzemy pod uwagę zasady demokracji bezpośredniej, oraz partią, która uznaje, że pewne swobody obywatelskie, wolności obywatelskie powinny być dotrzymywane, partią, która utrzymuje zasadę, że prawo jest prawem i prawo musi być dla ludzi. Także myślę, że to są dosyć takie banały, to co powiedziałem, ale prawda jest też taka, że żadna partia polityczna na scenie nie łączy tych cech.
Jak pan powiedział, tutaj wolny rynek, demokracja, wolności obywatelskie, prawo. Mm-hmm. No jakbym słyszała na przykład Platformę Obywatelską?
Platforma Obywatelska różni? Oczywiście tak, wolny rynek, tylko że jak rządzili, to tak niekoniecznie, a jak teraz są w opozycji, to głosowania wolnorynkowe zamykają się w zaledwie kilku głosowaniach przeciwko różnym nowym podatkom. Więc nie przesadzajmy. No jednak my mamy na sobie już 4 lata i przez te 4 lata zagłosowaliśmy za każdym razem przeciwko każdemu nowemu podateczkowi i przeciwko każdemu kolejnemu projektowi socjalnemu, ponieważ tak właśnie widzimy świat. My, liberałowie, libertarianie, wolnościowcy, uważamy, że po prostu nie powinno być tak, że partia rządząca przekupuje wyborców pieniędzmi, które sama od nich najpierw zabierze. I to na każdym absolutnie polu. Przecież teraz też mieliśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu kolejny podatek wprowadzony, tylko on się teraz tam inaczej nazywa. On się nazywa Fundusz Ratowania tam rolników czy coś w tym stylu. To pięknie, piękne nazwy, które Prawo i Sprawiedliwość podpisuje, którymi Prawo i Sprawiedliwość podpisuje za każdym razem jakiś projekt, który ma komuś dokopać, żeby pomóc komuś innemu, no bo oni w ten sposób zawsze działają. Także tutaj myślę, że to jest dosyć, tak jak powiedziałem, jeszcze raz banalne, ale jak właśnie rozmawiamy, zaczynamy dyskusję o tych 50%, których będzie brakowało w wyborach, no to demokracja bezpośrednia, tylko jak pomóc tej demokracji bezpośredniej? No na przykład myśleć o tym, jak wprowadzić większy wpływ u mieszkańców miast i gmin na tematy lokalne, ale nie poprzez jakieś budżety obywatelskie, które są bardzo często kompletną fikcją, tylko na przykład przez głosowanie online, na przykład przez liczne referenda, które można wprowadzić jako rozwinięcie na przykład projektu mObywatel. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, zresztą od samego początku promujemy e-voting, o którym się w ogóle w Polsce nie mówi, jako rozwiązaniu, które mogłoby właśnie wspomóć.
Postulaty, czyli głosowanie online, więcej referendów wśród mieszkańców, to jest ciekawe. Czy ciebie przekonują wolnościowcy?
To ja mówię tylko o tej kwestii demokracji bezpośredniej, bo mówimy o tym też, że przede wszystkim zaangażowanie ludzi w sprawy własne, muszą być brani pod uwagę ci ludzie, którzy rzeczywiście angażować się chcą. Więc demokracja bezpośrednia polega na tym, że to ludzie decydują częściej. To nie wiem, mamy Szwajcarię na przykład, tak? No właśnie, tylko że do tego też potrzeba.
Napisałam sobie takie pytanie. Takie pytanie, na jakim kraju się państwo na przykład opali, w sensie jeśli chodzi o wzór na przykład, czy któreś z państw, które istnieją, są dla was jakimś wzorem wolności?
No to też tak nie działa. Ja pamiętam, jak zawsze się pytało Korwina, który kraj ma takie rozwiązania podatkowe, które on chce wprowadzić. Odpowiedź brzmiała: żaden. Nigdy nie miał takich rozwiązań, albo miał, ale 100-200 lat temu. Więc wiadomo, że to troszkę inaczej funkcjonuje. Natomiast ja zwracam też uwagę na to, jak wygląda wiedza polityczna i wiedza społeczna naszego zaangażowania jako społeczeństwo w sprawy ważne. I dlatego mówiłem o emocji, która będzie nami gargała na przełomie września i października, bo my nie wiemy, jaka ta emocja będzie. W Szwajcarii, jak przeprowadzono referendum na temat tego, czy każdy Szwajcar powinien dostawać ten tak zwany dochód podstawowy, tak? No to większość Szwajcarów zdecydowała, że nie. Gdyby u nas przeprowadzić referendum, które by miało pytanie, czy chcesz dostać tysiaka, no trochę mam wątpliwości, że większość zagłosowałaby przeciwko, tak? I to biorąc pod uwagę to, w jakim systemie w tym momencie żyjemy, w jakim stanie społeczeństwa jesteśmy, w stanie majątności społeczeństwa, które wystarczyło mu sypnąć tam 500+, 13 i 14 emeryturę i nagle partia, która jest nieestetyczna intelektualnie, jest partią rządzącą, tak, przy okazji.
No właśnie,
bo ale takie proste zabiegi mogłyby być.
Panie pośle, dotknął pan najważniejszego problemu. No program można dla Polaków skroić piękny, ale Polacy będą go mieli, no wie pan poseł, gdzie, bo wolą 1000+. Jak chcecie to zmienić?
To problemem zawsze wszystkich wolnorynkowców, myślę, przez całą historię naszej polityki ostatnich 30 lat, a też pan w niej kiedyś uczestniczył przecież po tej samej stronie, no, było to, że no, inni mówią, ja wam dam tysiaka, a my mówimy, my wam obniżymy podatki, to tego tysiaka ze sami zarobicie. Ja wam nie będę musiał dawać. Tak? I oczywiście jest to mniej sexy. W debatach politycznych można tutaj przegrać, ale no, kropla drąży skałę i jakoś trzeba robić wszystko, żeby właśnie do tego dochodziło, żeby takie rozwiązania były na górze. I ostatecznie przekonywać tych, którzy będą rządzili, bo nie wiemy dzisiaj, czy partią rządzącą, wiodącą będzie Prawo i Sprawiedliwość znowuż, czy będzie to Platforma Obywatelska. No, jeżeli tak, no to z czym będą szły inne partie polityczne, czy partnerzy tych partii politycznych do ewentualnych rozmów koalicyjnych. Dzisiaj możemy sobie tak palcem po wodzie pisać, co tam będzie się ewentualnie działo.
Ja bym jednak chciał wrócić do Polaków, bo tam co Platforma czy PiS, to niewiele nas obchodzi, bo to się niewiele różni. Tu chyba się mniej więcej zgadzamy, jeśli chodzi o los Polaków i obciążenia podatkowe. Ale dlaczego? Czy była wśród was jakaś refleksja na temat, dlaczego Szwajcarzy zagłosowali przeciw właśnie socjalowi, a Polacy, tak jak pan i ja się spodziewamy, zagłosowaliby za. Co jest tym czynnikiem różnicującym i jak to zmienić?
Czy po pierwsze Szwajcarzy jednak są zdecydowanie bardziej bogatym narodem i no oni jednak, ich majętność jest nieporównywalna z Polakami przeciętnymi, także nie ma tutaj o czym dyskutować i wiadomo, że wszelkie dodatki, które można dostać do tych pensji, które my mamy, zawsze będą brzmiały atrakcyjnie, niezależnie od konsekwencji. I teraz kwestia tych konsekwencji właśnie, ponieważ u nas edukacja ekonomiczna w ogóle nie istnieje. I to jak my mówimy o tym, że tam coś trzeba zrobić z VAT-em, z CIT-em, z podochodowym, tam większość Polaków w ogóle nie rozumie tej dyskusji. Nawet były takie badania wiele lat temu, gdzie tam ponad 20% nie wiedziało, że w ogóle płaci jakikolwiek podatek, a prawie 60% nie wiedziało, co to jest VAT. No i my dyskutujemy w telewizjach na temat tego, co z tym trzeba zrobić, to ci ludzie jak nas słuchają, to pewnie przełączają dalej na jakiś inny kanał, bo gadamy o czymś, co w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tak?
To panie pośle, jaki ma pan pomysł, żeby dotrzeć do Polaków? No bo to też jest cel na te wybory, rozumiem.
No i tutaj pojawia się to, co daje nam nowoczesna technologia. To znaczy sprawy dotychczas trudne można tłumaczyć w naprawdę prosty sposób. Ja kiedyś jeździłem ponad 10 lat temu. Jeździłem po kraju z takim wykładem, który się nazywał Dlaczego tak mało zarabiasz? Zresztą nie tylko ja, jeszcze mój kolega, już nieaktywny politycznie, Piotr Najzer, który to wymyślił, żeby z takim tematem jeździć. To był banalny wykład na temat tego, czym się różni kwota netto brutto i brutto brutto, czyli koszt pracodawcy jeszcze i co trzeba z tym zrobić, żeby było lepiej. I dla wielu ludzi, którzy tego słuchali, było to coś zupełnie nowego, a dla ludzi, myślę teraz, dziś, nadal, po tych 10 latach, bo to już ponad 10 lat mija od czasu, kiedy tę objazdówkę robiłem, myślę, że nadal jest to nowa wiedza, ale mamy TikToka, mamy Twittera, mamy Facebooka, mamy Instagrama i mamy YouTube'a i można na tych kanałach, korzystając z naszej oglądalności naturalnej, właśnie edukować na temat tego, jak to rzeczywiście wygląda. Czasem oczywiście z sarkazmem, można to robić z przekąsem, można to robić ładnie, brzydko, graficznie. Nieważne. Ważne, żeby ludzie się dowiadywali tego, czego nie wiedzą albo czego nie chcą nawet wiedzieć, ponieważ jak już muszą wiedzieć, to niekoniecznie jest to wygodne.
No powiedział pan o tym czynniku, bo mnie te różnice interesują, nie? No bo mówię, ładne programy mnie nie interesują, bo to już wiele ich w życiu widziałem i wiem, że jeśli ludzie nie myślą tymi kategoriami, no to można sobie przybić gdzieś na ściance i tyle z tego będzie. Powiedział pan o tym czynniku, że Szwajcarzy są bogaci, Polacy biedni i dlatego tak się łaszą na te 500 czy 1000 plus. Dobra, przyjmuję, to jest argument. Oczywiście pytanie zaraz powinno się pojawić, dlaczego Szwajcaria, która ma dużo gorsze warunki geograficzne i różne inne, dlaczego właśnie Szwajcarzy są bogaci, a Polacy biedniejsi, mając tak wspaniałe warunki, tak wspaniałą historię i tak dalej, no ale to zostawmy. Chciałem jeszcze zapytać, jak według pana to się dzieje, że jeśli by wziąć uczniów, studentów polskich i szwajcarskich i poziom wiedzy na przykład tam w matematyce, fizyce, no, biologii zmierzyć, to on by nie był wielce różny. Nie? Polacy zresztą na różnych tego typu olimpiadach, zawodach informatycznych na przykład, no to są w czołówce światowej. Nie? Ale jeśli by wziąć pod uwagę tę świadomość życiową, ten, właśnie ten socjalizm, dochód brutto, netto i tak dalej, to tu, tak jak pan powiedział, jest ogromna dysproporcja. Skąd to się bierze? Czyli mają TikToka, mają szkoły, ten sam obszar cywilizacyjny, Szwajcarzy wiedzą, skąd się biorą pieniądze, bogactwo i tak dalej. Polacy wierzą w socjal. Dlaczego?
No, bierze się też niestety z niemocy częściowo. To znaczy, niemoc polega na tym, że nawet jeżeli ktoś jest świadomy, to on z tą świadomością często nic nie robi. I jak też kolejny truizm, tak, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie robią. Czyli właśnie, żeby cynizm zwyciężył w polityce, tak, który uprawia zdecydowanie partia rządząca, to wystarczy, żeby ludzie, którzy są świadomi, nie byli w stanie się zgrupować. No i tutaj na tym to troszkę też niestety polega, ponieważ wszystkie zmiany, które mogą zachodzić i w polityce, w społeczeństwie, w prawie, muszą być prowadzone przez partie polityczne. Jeżeli my mamy partie polityczne wiodące, które absolutnie nie chcą zmian, tego typu zmian, o których my tutaj rozmawiamy oczywiście, one chcą najlepiej, żeby utrzymane było status quo, tylko żeby oni tym status quo zarządzali, bo tak jest wygodnie, no to jesteśmy w kropce. Jakakolwiek organizacja, która próbuje się przebić przez to, przecież myśmy się do Sejmu dostali, nie wiem, ja 20 lat czekałem za płotem, żeby móc się do Sejmu dostać.
Ja trochę dłużej.
Zamawiali. Tak? Więc no, myśmy się do Sejmu dostali przez przypadek po 20 latach walki. I teraz proszę sobie wyobrazić, że powstaje jakieś środowisko, takie jak wolnościowcy właśnie, które próbuje się przebić przez tą gigantyczną machinę propagandową wiodących partii politycznych, co nawet, żeby nie być gołosłownym, no mamy ostatni kwartał w TVP Info, tak, informacja, że partia rządząca miała tam łącznie dla siebie 237 godzin, a druga po niej opozycyjna Platforma Obywatelska 19, tak, więc takie są proporcje, a oczywiście są partie, których w ogóle nigdy się nie zaprasza i politycy, których się nigdy nie pokazuje w czołowej telewizji informacyjnej Polsce, tak? No dobra, w Polsce.
Panie pośle, czyli, bo już ja zbieram sobie tę listę tych różnic, Polacy, Szwajcarzy i tak, Szwajcarzy bogaci, Polacy biedni, Szwajcarzy świadomi, Polacy nieświadomi, Szwajcarzy zorganizowani, Polacy rozbici, podzieleni i tak dalej. No dobra, i dalej zapytam, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Co my, głupsi jacyś, gorsi?
Nie, my po prostu żyjemy w kraju, w którym w tym momencie jesteśmy bardziej zajęci sobą chyba niż zmianą świata. I nie ma w tym nic dziwnego. Ja wiem doskonale, jak wyglądało moje życie przed wejściem do Sejmu i wiem, jak będzie wyglądało, gdy przygoda sejmowa się skończy. Po prostu byliśmy zajęci, jesteśmy zajęci na co dzień swoimi domami, utrzymaniem swoich rodzin, wychowaniem swoich dzieci. Nie mamy czasu na jakieś wielkie przełomy. A jeżeli tych wielkich przełomów nie chce dokonywać klasa polityczna, ponieważ klasa polityczna zajmuje się tylko kosmetyką i albo w jedną, albo w drugą stronę, ale leciutko, żeby za dużo tam nie zrobić, no to jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Więc ta dyskusja, którą my sobie tutaj prowadzimy, to taka fajna, akademicka, politologiczna dyskusja. Natomiast nie jest to dyskusja, którą będą chętni do przeprowadzenia posłowie Platformy.
Czwarty punkt sobie dopisałem, prywata kontra społeczeństwo obywatelskie. No ja sobie odpowiadam, że Szwajcarzy mają Genewę. A Genewa to centrum protestantyzmu w Europie, jedno z wielkich centrów protestantyzmu. I tu mamy odpowiedź, dlaczego Szwajcarzy są tacy, a Polacy, kraj watykański. No to i bida, i nieświadomość, dezorganizacja, i prywata.
Ale ta dezorganizacja, wie pan, jest tym, co mnie najbardziej boli, bo ja nauczycielem jestem. No i nauczyciele akurat to jest taka grupa zawodowa, która niby jest największą grupą zawodową w Polsce i niby ma największy związek zawodowy w Polsce. Oczywiście pomijając Solidarność, no ale ona skupia wszystkie zawody, a mówię o konkretnym zawodzie, tak? Największy związek zawodowy w Polsce, a jednak się zorganizować nie potrafią tak, żeby władza drżała przed ich ewentualnym buntem, tak jak drży przed rolnikami dziś, a górnikami kiedyś. Tak? No to jest coś, czego, na co należy zwrócić uwagę, bo biorąc pod uwagę to, że mamy ponad 500 000 nauczycieli, to, że ci nauczyciele do dziś nie potrafią wywalczyć sobie godnych warunków pracy i życia, to jest coś fascynującego, ale to wynika z tego, że nauczyciele między sobą są bardzo mocno podzieleni. I ten podział, który jest między nimi, to jest wręcz jak podział klasowy. I to jest to, co sprawia, że właśnie nie ma tak, że słuchajcie, buntujemy się, robimy tak, a dopóki nas tutaj nie spełnią naszych warunków. No nie ma takiego ruchu, niestety nie ma, dlatego władza sobie lekceważy akurat tę grupę zawodową. Moglibyśmy tak teraz analizować inne grupy, no ale Panie jak pośle. Widać rolników się przestraszyli.
Panie pośle, no też bardzo ciekawa tutaj dyskusja z pastorem Chojeckim, ale ja jak przysłuchuję się wam i patrzę też na to, co się dzieje w TVP, jak pan wspomniał, to żeby ta opcja wolnościowa, żeby wolnościowcy na przykład czy zebrali więcej punktów procentowych w wyborach, czy byli częścią może rządu, weszli do koalicji, no to musicie przedstawić Polakom jakiś rewolucyjny postulat. Musicie czymś zaskoczyć. To musi być coś naprawdę mocnego. Czy macie coś takiego przygotowanego na tę kampanię, czy jeszcze jesteście w fazie przygotowań?
Nie. Nasz program będzie się opierał na dwóch filarach hasłowych. I te filary będziemy rozwijać. Antypopulizm i racjonalizm. To nie jest niestety łatwe, bo my wiemy doskonale, że populiści zawsze będą mieli łatwiej, ale tutaj będziemy jednak próbowali pokazać ludziom, że no, to, co się działo przez ostatnie 8 lat, to jest katastrofa dla gospodarki, a my mamy rozwiązania, jak z tej katastrofy wyjść. Tylko oczywiście to wychodzenie może niekoniecznie być zawsze ładne, i może niekoniecznie być natychmiastowe, ponieważ no, ludzie szukają szybkich rozwiązań. Jak pokazało nawet Prawo i Sprawiedliwość, da się wprowadzić multum różnych małych podateczków, których nikt nie widzi teoretycznie, ale czuje. Natomiast da się obniżyć podatek dochodowy do poziomu, w którym właściwie następnym krokiem będzie już jego likwidacja. No i się chwalą, że obniżają podatki, tak? Więc myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do popisu. Ogromnym polem do popisu jest wsparcie przedsiębiorstw, czyli kwestie ZUS-u. I tutaj myślę, że absolutnie konieczne są decyzje, które będą musiały być podjęte, ponieważ to przedsiębiorcy, to prowadzący działalności gospodarcze budują kraj, a nie spółki Skarbu Państwa. I tutaj będzie trzeba zawrócić ten kierunek, który obrało Prawo i Sprawiedliwość na niszczenie przedsiębiorczości. No, a edukacja to jest bon oświatowy. To jest mój konik, to jest mój temat. Ja uważam, że powinno się dążyć do urynkowienia szkolnictwa, do wprowadzenia bonu oświatowego, do prywatyzacji szkół, do tego, żeby po prostu zupełnie inaczej wyglądał ten system, w którym dzisiaj, tak jak już zdążyłem wspomnieć, nauczyciel niegodnie zarabia i to niegodne zarabianie powoduje też, że prestiż zawodu nauczyciela jest na bardzo niskim poziomie, a ja bym bardzo chciał, żeby nauczyciele byli po pierwsze świetnie zarabiający, po drugie bardzo szanowani w społeczeństwie, ponieważ to właśnie od nauczycieli zależy, czy my będziemy w przyszłości mieli społeczeństwo, które tylko słucha tego, co jest w telewizji, czy tam na filmikach na TikToku, czy społeczeństwo, które będzie potrafiło myśleć.
Zgadzamy z panem posłem, bon oświatowy już nam towarzyszy w UPR-ze, nie wiem, 30 parę lat, ale jeszcze nikt nie chce tego...
A wie pan, że jestem jedynym z 38 posłów w Komisji Edukacji, który w ogóle o tym mówi i jest to traktowane już tak wręcz po macoszemu, tak na zasadzie, dobrze, teraz poseł Dziambor coś powie pewnie o bonie
oświatowym. Wiadomo, co tam nie słuchajmy, polecimy tam gdzieś na kawę czy gdzieś, bo wiemy, co on powie, no pewnie tak to działa. Ale panie pośle, no pojawiły się no już 3 formacje wolnościowe, a to chyba nie jest koniec. Mówię o pana kolegach z tej, powiedzmy, Nowej Nadziei, jaka ona tam nowa, no ale niech będzie. Wasza formacja wolnościowcy, teraz jeszcze poseł Szramka, buduje dobry ruch. No, tak mały elektorat i już 3 partie. To tak coś tu mi nie pasi. Coś...
Żeby się nie okazało przypadkiem, że za późno, bo my zapraszamy wszystkie te środowiska. Oczywiście nie mówię o środowisku Nowej Nadziei, bo oni tworzą projekt Konfederacji na zupełnie innych zasadach, ale te wszystkie środowiska, które są poza parlamentem, wspomniał pan o UPR-ze, mogę dodać jeszcze KNP, mogę dodać jeszcze Libertarian akurat, z którymi jesteśmy w kontakcie też. Ten dobry ruch, czyli poseł Szramka i ekipa byłej partii Możemy, tak? Jest jeszcze więcej takich środowisk, które chciałyby, próbują i przygotowują się, ale nie są w stanie jeszcze dzisiaj podjąć ostatecznej decyzji. Ja myślę, że takie ostateczne decyzje zapadną na przełomie czerwca i lipca o starcie samodzielnym albo o pozostaniu w domu, albo o starcie osobnym gdzieś. Myślę, że te wszystkie środowiska mogłyby stworzyć coś dużego, gdyby się zechciały połączyć. No tylko musi się pojawić wola wśród liderów tych wszystkich małych środowisk, żeby rzeczywiście wystartować pod jednym jakimś wspólnym szyldem, bo no, ciężko jest myśleć o samodzielnym starcie, gdy nie ma się organizacji. Niestety próg wejścia, i tutaj ukłon do Pawła Kukiza, który jako pierwszy zwrócił na to uwagę, że no, system polityczny mamy taki, że żeby w ogóle próbować wystartować do Sejmu, to trzeba mieć 9 z 20 kandydatów, trzeba mieć tysiące ludzi, którzy będą zbierali podpisy i robili kampanię, i to rozrzuconych po całym kraju, po 21 okręgach, trzeba zebrać po 5 tysięcy podpisów w 2 tygodnie. Jak ktoś myśli, że to jest takie nic, no to to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne, w którym muszą uczestniczyć tysiące ludzi.
Ja wiem, to jest oczywiście ten system okrągłego stołu tak spreparowany. Tu podpowiadam, że może zjednoczylibyśmy wysiłki na tych jednomandatowych wyborach senackich. To może być...
Te jednomandatowe wybory senackie to jest taka, ja bym to traktował raczej jako element autopromocyjny. Niestety my mamy te jednomandatowe okręgi w bardzo patologicznym systemie, to znaczy po pierwsze system jest FPTP, czyli First Past the Post, czyli ten, który dostanie najwięcej głosów o jeden, ten wygrywa. No, a po drugie, no te wybory się odbywają w tym samym dniu, co wybory parlamentarne, sejmowe, czyli no kończy się to tym, że jak człowiek popiera PiS, to popiera PiS zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, i tak samo z Platformą. W związku z czym w Senacie zasiadają tylko senatorowie z PiSu albo z Platformy. Do końca świata tak będzie, tak długo jak ten system będzie w ten sposób wyglądał, ponieważ jest to naturalne, że człowiek stawia dwa krzyżyki na wybranej przez siebie partii. Więc my nie mamy rzeczywistych wyborów jednomandatowych do Senatu. My mamy taką patologię tych wyborów.
O tej patologii to przecież i w UPR-ze, i tu dzisiaj też mamy pełną świadomość, ale myślę, że tu jest troszkę łatwiej, i szczególnie małe środowiska, biorąc pod uwagę, że być może będą tu jakieś ruchy takie, że ta równowaga w Senacie jest bardzo zagrożona i nawet dwóch, trzech senatorów może decydować o całym Senacie, nie? To tylko tak, że tak, tak powiem, rzucam tylko hasło.
Tylko ta równowaga, o której pan mówi, może być zachwiana tylko w tych okręgach, w których rzeczywiście się pachają wyborcy. Te okręgi wszyscy wiemy, które to są. To można po prostu listę pokazać, bo z góry wiemy, gdzie będzie walka, a gdzie tej walki nie będzie. Ja na przykład jestem z Gdyni. Tutaj kandydat Platformy dostaje 65-70%, no i tam zamiata. I w ogóle nie ma o czym dyskutować.
Ale w Lublinie nie musi nawet będzie walka. W Lublinie będzie walka
i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Był z nami poseł Artur Dziambor, prezes partii Wolnościowcy. Mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy także o kampanii wyborczej. Dziękujemy serdecznie.
Zapraszamy do Lublina przy okazji.
Dziękujemy serdecznie i rzeczywiście, no też bardzo miło byłoby porozmawiać rzeczywiście na żywo, a nie tylko przez łącza. Drodzy Państwo, czy pójdziesz na wybory, a jeśli tak, na kogo będziesz głosować i dlaczego? Magdalena Fałek dzisiaj pytała Lublinian. Tę sondę przedstawimy Wam teraz, a za chwilę jeszcze kilka słów o książce Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy Aleksander Kwaśniewski może uwierzyć w Boga? A na koniec na deser Leszek Strzałkowski i to, co teraz szumi w internecie.
A jest na przykład jakieś ugrupowanie, na które nie zamierzasz głosować?
Na PiS.
Będziemy głosować, oczywiście, trzeba głosować. To się tak wydaje, że pojedynczy głos nie ma znaczenia, tylko prawda jest taka, że jak każdy tak będzie myślał, albo nawet, dajmy na to, no, kilka tysięcy, kilkaset osób, czy no właśnie, dajmy na to, nawet 10 tysięcy, no to po prostu nic się nie zmieni, tak jakbyśmy chcieli, niezależnie od tego, kto wygra. Zawsze jednak jakieś zmiany, które człowiek chce, nawet od rządzących własnych, jeżeli jest ich poplecznikiem.
Na pewno trzeba brać udział w wyborach, w szczególności, że widzimy, że wiele tematów na ten moment budzi wielkie emocje społeczne, dlatego myślę, że te przekonania po prostu trzeba przenieść na kartkę wyborczą i to jest chyba najważniejsze i taka esencja demokracji, można powiedzieć.
Czy zamierzasz wziąć udział w najbliższych wyborach?
Tak. Teraz mam tą możliwość i będę to robić, żeby coś zmienić, bo co teraz dzieje się, mi bardzo nie podoba. I jakby mieszkał wcześniej na Białorusi i widzę, że w Polsce teraz dzieje się to, co było tam. I widzimy, co się stało.
Czy pójdzie pan na wybory?
Wybory to jest obowiązkowe. Oczywiście, że trzeba zawsze pójść zagłosować, jak najbardziej.
Ja zapewne też.
Dzisiejsze intensywności rzeczy, które się wydarzają i na świecie, i w Polsce, w kraju, to myślę, że to jest za długi czas, żeby już zdecydować w ogóle o wyborze. Im bliżej, na pewno człowiek będzie bardziej uświadomiony wszystkich za i przeciw.
Czy zamierzasz wziąć udział w nadchodzących wyborach?
Pewnie tak.
Okej. A czy chciałbyś zdradzić, na kogo będziesz głosował?
Tak szczerze, to wybiorę mniejsze zło, a na kogo zagłosuję, to już pozostanie moją słodką tajemnicą. Tylko podpowiem, że w tym kraju nie ma partii, która w 100, a nawet w sumie w 60% sprosta moim oczekiwaniom. Taka partia jest dopiero w Wielkiej Brytanii, z tego co się orientuję, bo robiłem kiedyś taki sondaż, coś w tym stylu. Więc wygląda na to, że po prostu będę musiał wybrać mniejsze zło, a co to będzie, to nie zdradzę.
Dziękujemy serdecznie. No widać, że Lublinianie będą brać udział w wyborach, tak przynajmniej deklarują. Czyli tutaj tych, których zapytaliśmy, są w tych 50%, którzy chcą pójść i obywatelski swój obowiązek spełnić.
Nie, to nie jest. Nie nazywajmy tego obowiązkiem. Jeśli
dlaczego
bardziej
nie?
Przywilej. Bardziej przywilej.
No to już zwał jak zwał,
no
ale...
No nie, bo obowiązek, no to musisz. Jak nie pójdziesz, to zrobisz coś złego.
No to obowiązek w cudzysłowie, można powiedzieć. Mamy kolejne odpowiedzi na pytanie, jakie będą skutki zaproszenia czy ściągnięcia czarnoskórych kapłanów do Kościoła Katolickiego w Polsce. Prawdę kocham, pojawienie się czarnoskórych księży z Afryki może poskutkować pojawieniem się czarnoskórych niemowląt w niektórych rodzinach parafian. Ciekawy wniosek, pomysł. Grzegorz Wróblewski.
Daleko się wychodzimy,
na
no,
Polskę
duszpasterstwo.
Na Polskę wpływ będzie niewielki, od kolejny nie wypał, za to ci przybysze mogą mieć problem z konfrontacją legendy JP2 z rzeczywistością, jaką zobaczą na miejscu.
Tak, dlatego tu zacząłem ten wątek, ale już gdzieśmy go tam stracili, że to jest duża krzywda wyrządzana tym ludziom. Rzucanie ich właśnie w ten sposób
będą
bez przygotowania,
ciężko.
Bo żeby ich przygotować do tej roli, no to trzeba kilkunastu lat, a oni chcą po prostu nauczyć ich podstaw polskiego, tak na poziomie Kalego, i rzucić na parafię, żeby sprzedawali sakramenty, no i tyle.
Ale,
że to jest wykorzystanie tych ludzi.
Jeśli chodzi o odpowiedź, no to pytanie moje to najbardziej na razie podoba mi się, czy ciekawa jest odpowiedź Agnieszki Rzepki-Basty, więc czekam na kolejne propozycje. Jeszcze chwila programu przed nami. Super czat, super czatowicz Mateusz Makarczak. Dziękujemy serdecznie. Możecie nas już teraz wesprzeć w formie super czatu. Bardzo dziękujemy Mateuszowi. A w sprzedaży jest już najnowsza książka Prezydent. Jest to wywiad Rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział Arturowi Kaczorowskiemu, że jest niewierzący. On to już wcześniej mówił, niewierzący, ale praktykujący. Czy można powiedzieć, tak jak mówił dwa lata temu, mówił, że jest niewierzącym chrześcijaninem. Ale pytanie do ciebie, bo powiedział też takie słowa, które ciebie zaciekawiły, jak rozmawialiśmy przed programem,
może
że...
Może bardziej poruszyły negatywnie.
Że łaska wiary nigdy nie była mi dana, tak powiedział Aleksander Kwaśniewski. I ja to rozumiem, że nie może uwierzyć w Boga.
Czyli to jest wina Boga, że on nie wierzy
w niego.
Że to
nie zostało mu dane. Czy to jest biblijna perspektywa na wiarę?
Nie, to jest oczywiście bzdura kompletna. Wiara to nie jest jakiś takie coś, co na nas spływa i jest albo nie jest. Wiara to jest zaufanie, czyli decyzja. Nie? Jak siadam na krzesło, no to najpierw się mu przyglądam, czy ma tam cztery nogi i tak dalej. Mówię w pewnym uproszczeniu. No i jeśli tak na oko spełnia, no to siadam najpierw delikatnie ręką, sprawdzam i potem, że tak powiem, całą masą. Nie? Także wiara to jest decyzja. No i on mówi, że jest bezwolnym jakimś memułkiem, nie wiem jak to nazwać. Mówi, nie dano mu łaski decyzji. Czyli on jest co, robotem, nie umie podejmować moralnych wyborów.
Ale ta łaska wiary to chyba jest, nie wiem, bo ja nie byłam katoliczką nigdy, ale ty byłeś, to jest chyba taka katolicka nomenklatura.
Nie, to nie jest nauka katolicka, to się w kręgach katolickich, katolicko-komunistycznych dokładnie, czy takich katolicko-agnostycznych, ona się rozprzestrzeniła, ale ona nie jest nauką katolicką, nie? To trzeba jasno powiedzieć, przynajmniej, no może mnie poprawcie, może znajdziecie jakiś doktrynalny dokument Kościoła katolickiego, który by pluł o tej łasce wiary, że jednym ona jest dana, a drugim nie dana, nie? Jeśli już by gdzieś szukać korzeni takich bzdur, to właśnie we wschodzie, bo to jest determinizm wschodu, że jest jakiś fejt, jakiś los, nie? I ten już ma taki los, a ten ma taki los. Także to jest jakieś komunistyczne myślenie, znaczy azjatyckie, z Moskwy, ze wschodu przyniesione i ono się gdzieś w jakiś sposób połączyło z katolicyzmem.
Z Waśniewskim trochę może...
To by się i zgadzało. Te pożyczki moskiewskie i te różne. Także to by no, współgrało. Łaską jest zbawienie, czyli oferta Boga, bo Bóg za nią zapłacił na krzyżu Golgoty. To już mówiłem wcześniej. I teraz do każdego, Jezus Chrystus do każdego stoi i kołacze. Czyli Jezus uważa, że każdy może potencjalnie podjąć decyzję, tak, chce być zbawiony, ale spora część nie chce. Ale to jest ich wina, a nie Boga. Także bredzi, potłuczony,
że Aleksander
wybiera życie komucha, wybiera życie materialisty, wybiera życie zakłamane faryzeusza, bo chodzi do kościoła, a nie wierzy, nie? Czyli jest obłudnikiem, a zgania to na Boga. Paskudna, odrażająca postawa moralna. Powiedziałby jasno, nie chcę wierzyć w Boga, bo mam inne cele. To jeszcze bym uszanował, a to jest trzy kropki.
I Agnieszka Rzepka-Basta. Taniec z obrazami na pewno będzie hiciorem wśród afrykańskich misjonarzy. Czy możemy pokazać ten taniec z obrazami, żeby tym widzom, którzy
nie wiedzą o co chodzi,
zaprezentować, o co tutaj naszej widzce chodziło?
Wszystkich, którzy żyją z kości Efeny. Z kości, że kochani, popatrzcie teraz tutaj na tych młodych mężczyzn, którzy niosą ten obraz. Dlatego odsuńcie się. Za chwilę zobaczcie, ile oni mają werwy, ile oni mają siłę do kłaniania. Dlatego prosimy odsunąć się, żeby ktoś nie dostał czasami chcący w głowę. Tak, bo ci mężczyźni młodzi mają wiele, wiele siły. Uwaga i proszę bardzo, orkiestra tuż.
A słuchajcie, wszystko jak my się jasne. Będziemy z tego śmiać, to popełnimy przestępstwo z paragrafu 196?
Nie wiem tego, także może...
Może się
pośmiejmy
pod stołem...
się. Nie, pośmiejmy...
A nie widzieliście?
Pośmiejmy się z tego, co Leszek przygotował, o czym szumiał w internetach. Witamy cię, Leszku.
Konspiracyjny śmiech.
Leszku, powiedz, czym dzisiaj huczy czy szumi internet, żebyś nam trochę może poprawił humory.
Oczywiście szumy w internetach to jest rozległy temat, ale wybrałem dwa tematy. Pierwszym to po 10 latach Katarzyna Dowbor została zwolniona z funkcji prezenterki programu Nasz Nowy Dom. No i internauci prześcigali się w domysłach, kto by mógł poprowadzić ten program.
Nie, no to kluczowy temat normalnie. Los narodu od tego zależy.
Jak możemy zobaczyć, mamy wśród typowanych panią prezydent Agatę Dudę, pana Janusza Korwin-Mikke, nawet pani Beata Szydło, no i wiecznie nam panujący Jarosław Kaczyński. Ale w czwartek mocno swoją kandydaturę zaprezentował premier Mateusz Morawiecki, występując na stadionie Rakowa Częstochowy i obiecując, że na budowę stadionu przeznaczy 40 milionów złotych z budżetu państwa. Oczywiście typ nie był przypadkowy, no bo niedawno Raków zdobył mistrza Polski. No i tak, jak możemy zobaczyć, Mateusz Morawiecki podjął decyzję wyremontujemy wam ten stadion.
A to wiecie, to są jakieś grosze. W tym samym czasie okradli budżet państwa na około 1 000 000 000 zł, rozdając Kościołowi katolickiemu na docieplenie świątyń. Bo rachunki po dupie przywaliły księżom i biskupom, no to Morawiecki 900 prawie milionów dał Kościołowi katolickiemu. Oczywiście nie wiem, czy poseł Sośnierz Dobromir zaliczy to do tych 30%, których jeszcze musimy spłacać Kościół katolicki za jakieś nasze, nie wiadomo jakie, czyje winy, czy nie. W każdym razie 1 000 000 000 z budżetu i z naszych kieszeni poszedł do Kościoła katolickiego.
Tak. No i drugim tematem mamy, drugi temat, jaki wybrałem, to sprawa rakiety spod Bydgoszczy. No i internauci tutaj nawiązali do Krzyżaków i Andrzej Duda, rakiet ci u nas dostatek, ale i tą przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa.
Przypomnijmy, o co chodzi z rakietą. Okazuje się, że pod Bydgoszczą to spadła najprawdopodobniej rakieta rosyjska.
Ja tylko ubolewam nad, jako korektor od razu wychwyciłem normalnie, nie? Że ubolewam nad tym, że spada nam poziom wykształcenia. Polszczyzna. Na tę, nie tą.
Tę. Ale gdzie jest to tą?
No, no na tym memie, z tyłu memie. Za mną, a nie za mną.
Jest tą?
Tą, tą.
Okej, okay. Czyli źle.
No.
No to trzeba, nie wiem, do autora, ale nie, no nie. Nie mamy autora memu.
Ludzie, bierzcie słowniki, jak te memy tworzycie.
Szeroko pojęty internet.
No i tutaj przy tej sprawie jeszcze dwa memy wybrałem. Drugi to jest nawiązanie do granatnika Szymczyka i faktu, że policjanci po zgłoszeniu sprawy znaleziska tej rakiety nie zareagowali od razu, tylko po paru dniach. No i ktoś to skomentował. Po namyśle stwierdzam, że to, że policja do ruskiej rakiety pod Bydgoszczą ruszyła dupę dopiero po kilku dniach, to jednak dobrze dla obronności kraju. Co jakby chcieli podłączyć ten głośniczek do komórki?
Nie no, wiecie, sobie dworujemy, ale to jest kompletna, można powiedzieć, kompromitacja wojska polskiego. Co prawda generał tam, ten szef sztabu, nie wiadomo czego i tak dalej, mówi, że on wszystko zrobił jak trzeba. Rakieta spadła, nie wiadomo gdzie. Nie było żadnych działań odwetowych. No i takie mamy wojsko. I możemy sobie budować jeszcze obronę terytorialną i tak dalej, i tak dalej. On twierdzi, że on powiedział Morawieckiemu, a Morawiecki tylko nie mówcie mediom. Tylko nie mówcie mediom, nie? Nie wiadomo teraz. Oczywiście będą się przepychać, czy Błaszczyk, czy tam Błaszczak, czy Morawiecki, czy Duda, kto jest winien. Ale wiemy, że wiele miesięcy temu rosyjska rakieta, która mogła broń jądrową przenosić. Mhm. Ona mogła przenosić broń jądrową. Nie? Leci w kierunku Warszawy, powiedzmy, w niedalekiej odległości lub no, innego dużego miasta Bydgoszcz. A polskie służby nie zareagowały, nie potrafiły znaleźć tej rakiety. To jakaś turystka tam jeździła sobie, nie wiem, konno czy coś i znalazła w krzokach tę rakietę. Został wezwany ambasador Rosji, ale tylko w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym, a w ogóle nie z tego powodu, że Rosja zaatakowała Polskę, prawdopodobnie z terytorium Białorusi, ale tego nie wiem, zaatakowała wrogą rakietą zdolną do przenoszenia głowicy jądrowej. Nie? To powinna być odpowiedź na to. To powinna być, to praktycznie jest wypowiedzenie wojny. Nie? Chyba, że Rosja no, by tam płakała zadośćuczynienie i mówiła, że no przypadkowo coś tam i tak dalej, no to tego. Czyli oni cały czas, podobnie jak tu przy Hrubieszowie z tym inną ruską rakietą, po prostu udają, że nic się nie stało. Czyli nie dość, że nie mamy sprawnej obrony przeciwlotniczej, to praktycznie już wiemy, to nie mamy też adekwatnej odpowiedzi NATO na takie buńczuczne, agresywne, zagrażające polskim obywatelom, zabijające też polskich obywateli, tak jak w okolicach Hrubieszowa, tu na Lubelszczyźnie, nie mamy żadnej odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi.
I tym akcentem skończymy. No nie udało się. Nie udało się nas rozśmieszyć. Skończyliśmy tragicznie. Niestety,
no wiesz, no, trudno jest. To my nie jesteśmy Szwajcarią.
Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy z posłem.
Nie mamy Genewy, ale mamy Lublin. Czekamy.
Czy Lublin będzie nową Genewą? To się okaże. Leszku, dziękujemy ci, że próbowałeś i czekamy na jutro. No.
Dobrze, dzięki.
Dziękujemy serdecznie, Leszek Strzałkowski. A my już kończymy i zapraszamy, tak jak mówiliśmy na początku, na spotkania z Polonią w USA. Chicago 26-28 maja, Floryda 2-4 czerwca. Piszcie na kontakt@idpodprand.pl. Więcej szczegółów. Zapraszamy również na 9. zjazd klubów Idź Pod Prąd. 8 czerwca zapisy online poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy członków klubów Idź Pod Prąd TV, a także osoby, które chciałyby poznać nasze kluby i związać się z nimi na stałe. I zapraszamy do naszej grupy na Facebooku Idziemy po Wolność. Do tej pory dołączyło do nas już 2700 osób. Jest to miejsce poświęcone dyskusji i wspólnym projektom ludzi aktywnych. Zachęcamy Was do aktywnego udziału. A po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego do katolików: nasz Jezus umiera, a wasz?
Nie, nasz Jezus nie umiera.
Przepraszam.
No, nasz
a wasz,
nie umiera.
To jeszcze raz.
A wasz, no, to się zastanówcie. To praktycznie, to jedno zdanie z Biblii kładzie całą doktrynę sakramentów katolickich, którym tym zwieńczeniem sakramentów jest msza, czyli Eucharystia, transubstancjacja, czyli przeistoczenie. Wszystko załatwione jednym zdaniem z listu do Rzymian.
A później kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dzisiaj o 17:00 serwis informacyjny i o 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Dziękujemy też Wam za wsparcie. Już 250 wpłat, czyli 250 gitar. I zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy program. Miało być krócej, ale się nam nie udało.
Ale to chyba nasi widzowie nie są jakoś rozgoryczeni z tego powodu. No dajcie znać.
No zależy, którzy, bo wiesz.
Kto wygrał książkę?
Niektórzy oglądają, no właśnie zaraz powiem. Niektórzy oglądają tylko 15
minut. Bo ja chciałem powiedzieć do widzenia, a ty chcesz teraz jeszcze książkę. To znaczy nie mówić do widzenia.
Ty możesz powiedzieć, a ja powiem za chwilę.
Do widzenia. Do starych widzów wiecie, o czym mówię.
A zwyciężczynią konkursu jest Agnieszka Rzepka-Basta. Nikt nie pobił tego tańca z obrazami. Agnieszko, do ciebie trafi książka Joe Łosiaka, Rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zapraszamy.
Na proces 22, to jest poniedziałek w tym miesiącu. Może Agnieszka przyjedzie do nas, to wtedy wręczymy, już nie będziemy ci wysyłać.
No zobaczymy, skontaktujemy się z tobą, Agnieszko. Dziękujemy serdecznie wam przede wszystkim za to, że byliście z nami. Możecie podać dalej ten program, a także skomentować później pod programem na YouTubie, jak wam się podobał, jakie macie inne pomysły, jak to, że ściągamy kopalnów z Afryki, wpłynie na polski
kościół. Znaczy my nie, to oni.
Ściągamy, tak ogólnie mówię.
Aha. Nie, ja też nie ściągałem. Ja dawałem też ściągać, ale nie ściągałem. Także też nie ogólnie. Ja zawsze pod prąd, no.
Dziękujemy za, jak na spowiedzi, pastor Paweł Chojecki. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.
Bardzo ważne pytanie do katolików, które może zatrząść fundamentem waszej katolickiej wiary. Jeśli się boisz, przerwij. A jeśli nie, otwórz Biblię. 6 rozdział listu do Rzymian. Nasz Jezus, biblijnych chrześcijan, protestantów, umarł raz i już więcej nigdy nie umiera. Zobaczcie, 9 werset. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Prosta, jasna prawda Pisma Świętego. Wasz eucharystyczny, mszalny Chrystus umiera na każdej mszy za wasze grzechy. Ktoś tu chyba was robi w konia.
11 maja 1918 roku II Korpus Polski stoczył pod Kaniowem niedaleko Czerkask bitwę z oddziałami niemieckimi. Składał się on z żołnierzy służących w armii rosyjskiej oraz 2 Brygady Legionów, która w lutym 1918 roku, protestując przeciwko przekazaniu przez Niemców i Austriaków ziemi chełmskiej i przemyskiej Ukraińskiej Republice Ludowej, zaatakowała oddziały austriackie i przeszła na stronę rosyjską pod miejscowością Rarańcza. Po rewolucji lutowej rosyjski rząd tymczasowy wydał deklarację zezwalającą na tworzenie polskich oddziałów narodowych. Drugi Korpus Polski zaczęto tworzyć już po przejęciu władzy przez bolszewików. Wskutek narastającego chaosu udało się skupić w tym korpusie tylko kilka tysięcy żołnierzy. W sumie po wcieleniu legionistów z 2 brygady drugi korpus liczył około 7 tysięcy żołnierzy. Po podpisaniu przez bolszewików układu pokojowego w Brześciu znalazł się on na terenie zajętym przez państwa centralne. 29 kwietnia Niemcy i Austriacy otoczyli korpus pod Kaniowem, jednak nie rozbroili go, spodziewając się silnego oporu. Trwały pertraktacje na temat podporządkowania korpusu Radzie Regencyjnej tworzonego przez Niemców i Austriaków Królestwa Polskiego. W końcu 11 maja o 4 rano Niemcy zaatakowali. Przez 12 godzin w padającym deszczu i gradzie Polacy z powodzeniem odpierali ataki niemieckich oddziałów liczących 12 tysięcy żołnierzy, ale skończyła się im amunicja. Niemcy zaproponowali honorową kapitulację, obiecując, że korpus zostanie przewieziony na zachód i wejdzie w skład wojsk Królestwa Polskiego. Słowa nie dotrzymali, żołnierze trafili do obozów jenieckich, jednak znaczna część z nich zdołała uciec, m.in. generał Józef Haller, dowodzący korpusem, przedostał się do Francji i został dowódcą tworzonej tam armii.